cała nam myśl o Kościele została zubożona o problematykę darów, charyzmatów i ruchów charyzmatycznych. Owszem, one były w takich małych wspólnotach zakonnych, wspólnotach takich zamkniętych, gdzie praktykuje się bardzo mocno modlitwę adoracyjną, ale generalnie w kościele parafialnym, w kościele decyzjalnym, w kościele powszechnym ten problem istnieje i wszystko to, co związane jest z odkrywaniem Ducha Świętego i Jego darami, jest problemem. Cała ta myśl o odkrywaniu Ducha Świętego na nowo wróciła na Soborze Watykańskim II, który postanowił, żeby spróbować wrócić do korzeni. Jak weźmiecie do ręki takie teksty z teologii o Kościele przed Soborem Watykańskim II, to tam niesamowitą ważną rolę wskazywano na prawo. Jurysdykcja. Najważniejsza jest jurysdykcja, że prawo jest przestrzegane i ten Kościół się zrobił taki skostniały. Pamiętacie Balaski, nie? Pamiętacie, jak był Balaski?
Tak.
No i cała liturgia się odprawiała po łacinie, nie? Tam za Balaskami było niebo, a tu w czasie Eucharystii się różnie mają, bo oni tego nie robią. Tam była tajemnica, a tu po prostu za tymi Balaskami można było ewentualnie coś tam o tej tajemnicy myśleć, ale ta liturgia, ona była liturgią, która była jakby tak oddzielona. To była liturgia zarezerwowana tam dla kapłanów i dla całego prawa, natomiast tu lud miał się cieszyć tym, że uczestniczy w misterium, ale tego misterium nie rozumiał. Nie był jakby dopuszczony. W związku z tym postanowiono na Soborze Kościoła, która jest wizją biblijną. Jakbyście miały kiedyś czas, albo mieli czas zajrzeć do najbardziej sztandarowej konstytucji Soboru Watykańskiego II, najważniejszego dokumentu, do konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, to tam się posługują tymi obrazami. A więc tak, obraz pierwszy, najważniejszy, lud Boży, który idzie przez pustynię, którego Bóg prowadzi, który Bóg zawiera przymierze. Te przymierze z szczytem w Jezusie, które w Eucharystii. Drugi obraz to jest obraz winnicy. Bo Kościół jako winnica. Kościół jako oblubienica. Te wszystkie biblijne obrazy one wróciły, a jeszcze piękniej okazało się, że te obrazy są wspaniale rozbudowane w myśli patrystycznej ojców Kościoła. Tych, którzy pisali do V wieku po Kościele, właściwie do VII, do świętego Izydora. Okazało się, że jest tam taka kopalnia wiedzy o Duchu Świętym, tej jego inspiracji takich, dla takiego duchowego wzrastania, że postanowiono wydać te dzieła. Proszę sobie wyobrazić, że po Soborze Watykańskim II w 1969 roku z takiej inicjatywy watykańskiej wydano 400 tomów Pism Ojców Kościoła, gdzie były zgromadzone te wszystkie piękne obrazy i wszystkie te rzeczy, które sprawiały, że można było do tych tekstów wrócić. To były teksty greckie i łacińskie. Kogoś interesowało, taka fajna nazwa. Magia się nazywa. Dzieło. Magia. Jeżeli my myślimy o Kościele i o Duchu Świętym, to tak jak sugerują ojcowie Kościoła, musimy się cofnąć do czasów Ewangelii, do Pana Jezusa. A więc trzeba sobie przypomnieć początek misji Pana Jezusa. Kiedy zaczyna się misja Pana Jezusa? Jeżeli chcemy cokolwiek zrozumieć z Kościoła i tego, w czym uczestniczymy. Otóż misja Pana Jezusa rozpoczyna się od momentu chrztu w Jordanii. A wiemy, że w czasie chrztu w Jordanii na Jezusa wstępuje Duch Święty. Jest wylanie Ducha Świętego na Pana Jezusa. Co to znaczy? Pamiętajmy, że Jezus jest Mesjaszem. A Mesjasz, jak mówi Izajasz, ma być namaszczony Duchem Świętym. Otóż w momencie chrztu w Jordanii następuje namaszczenie Mesjasza. Duch Święty wstępuje na Jezusa po co? Żeby mu towarzyszyć. towarzyszącym jego misji. Można by się cofnąć jeszcze bardziej, skąd się bierze człowieczeństwo Syna Bożego, człowieczeństwo Jezusa Chrystusa? Skąd się to bierze, że on jest człowiekiem? Otóż pamiętamy słowa, które mówi anioł do Józefa: nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Mamy odpowiedź, skąd jest człowieczeństwo Jezusa? Ona jest z Ducha Świętego i z wody niepokalanej dziewicy. Człowieczeństwo dokonało się mocą Ducha Świętego. A czym jest to człowieczeństwo? A to mianowicie to człowieczeństwo jest dla nas wszystkich obrazem. My widzimy, że przez tego konkretnego człowieka jest udostępniony Duch Święty. A zatem początek Kościoła rodzi się z tego, że ci, którzy towarzyszą Chrystusowi, doświadczają, jak Duch Święty mu towarzyszy, jak ten Duch Święty go prowadzi. I dochodzimy w tym momencie do tego, co Chrystus mówi w czasie modlitwy arcykapłańskiej do wydarzeń paschalnych i kiedy przygotowuje uczniów na to, co się stanie. I mówi wtedy do nich tak: pożyteczne jest dla was moje odejście. Niesamowite słowo. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Mieć go takiego cudownego i od razu tłumaczy, że pożyteczne dla was jest to, że mnie nie będzie. Wyobraźcie sobie, że kogoś kochacie i teraz ten ci mówi: pożyteczne jest, że mnie nie będzie. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, nie stąpi na was Duch Święty. Ta obecność Chrystusa w ciele, w fizycznym ciele, takim jakim my mamy, ona jest też jakimś ograniczeniem. Bo nasze ciało też ma granice i wiemy, że więcej się nas nie ukaże, jak w tym, co nas widać, chyba że krajujemy coś duchowego, takiego, co nas przekracza. Nasza zdolność kochania, nasza zdolność uwierzenia, nasza zdolność do współcierpienia. Jezus jakby chce powiedzieć, że te fizyczna moja obecność pożyteczna jest, jak jej nie będzie. Jak jej nie będzie. I kiedy Chrystus zmartwychwstały, już potem po śmierci, kiedy odszedł, wraca do nich zmartwychwstały i pierwszą rzecz, co robił, mówi: weźmijcie Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego, któremu grzechy odpuścicie, tym są odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. To jest w Ewangelii świętego Jana, jak jest konsekwentny. U świętego Łukasza jest troszkę inaczej. Święty Łukasz, kiedy w dziejach apostolskich opisuje pierwsze wystąpienie Piotra, kiedy stąpił Duch Święty, kiedy 55 tysięcy ludzi się nawróciło, to pierwsze pytanie tych uczniów, tych słuchających brzmi: co mamy robić? Nawróćcie się. Czyli to samo, co Jezus mówi, komu grzechy odpuścicie. Wszystko jest, ten Duch Święty jest po to, żeby człowiek się nawracał, żeby coraz bardziej był Chrystusem. A zatem możemy powiedzieć, że ten Duch Święty to jest ten, który jest towarzyszący Jezusowi w tworzeniu Kościoła. Rozpoczęło się od tego wylania Ducha Świętego, od wcielenia, i ten Duch Święty jest tym, który coraz bardziej sprawia, że Chrystus może być obecny. My, moi drodzy, dostąpiliśmy łaski Chrztu Świętego, którym dostaliśmy łaskę zanurzenia w Chrystusa i wylania daru Ducha Świętego, Najświętego na nas. Wiemy, że posługujemy się takim stwierdzeniem: każdy z nas od tego momentu posiada Ducha Świętego. To twierdzenie jest o tyle prawdziwe, co wymaga pewnej protestacji. My posiadamy Ducha Świętego. Czy jest pewien taki niuans terminologiczny, ale on ma gigantyczne znaczenie. Kościół, który posiada Ducha Świętego, może go nigdy nie użyć. I to jest dramat. Co więcej, Kościół, który posiada Ducha Świętego, może mu nie być poddany. Kościół, któremu wydaje się, że posiada Ducha Świętego, może robić całkiem po swojemu, tak się mu wydaje. I uważam, że warto zrobić pewien porządek w głowie, nawet jeżeli się tego nie da zrobić w języku. Otóż Kościół to jest rzeczywistość posiadana przez Ducha Świętego i przez Niego ożywiana, tak jak ożywiane przez Niego było ciało Chrystusa. Że to ciało było tym transparentem ukazywania się mocy Ducha Świętego i tego wszystkiego, co Duch Święty czynił. Że człowieczeństwo Jego było tym, co było pokazaniem, jak ten Duch Święty działa. Jeżeli wrócimy do tego tekstu z drugiego listu do Koryntian, który macie przed sobą w Kościele, jako ciele Chrystusa, w każdym z członków jest łaska otrzymania charyzmatu zgodnie z wolą Ducha Świętego. A zatem każdy jest powołany, aby służyć pozostałym. Aby pozostałym służyć zgodnie z tym, jak chce Duch Święty. I wówczas odkrywa się, że istotą sprawy nie jest posiadanie charyzmatów, a więc nie to, że się teraz muszę martwić, czy ja mam dar języków, czy ja przewodzę, czy ja powiedzmy sobie umiem mówić ładne kazania, czy ja tam posługuję, czy ja interpretuję. Nie, nie, to nie znajesz. Najważniejszym sprawieniem posiąść w Duchu Świętym. Być posiadanym przez Ducha Świętego. To jest najważniejsza kwestia. Bo dopiero On zarządza i wtedy Kościół staje się czym się staje. Staje się ciałem Chrystusa, które pod wpływem Ducha Świętego porusza swymi członkami. I ten Duch Święty jest w głowie i w członkach Kościoła, tak jak to stwierdza Sobór Watykański, ten sam Duch jest w głowie i w członkach całego ciała. To Duch Święty warunkuje jedność Kościoła i warunkuje jego moc. Powiedzieliśmy, że ten obraz, który namalował święty Paweł w tym liście do Koryntian, jest obrazem, który jest obrazem jedności całego ciała mistycznego, które sprawia Duch Święty. Kościół zatem jest powołany i takie jest jego zadanie, by udostępniać Ducha Świętego. Ale to jest bardzo ważna sprawa, żeby sobie uświadomić, że on jest powołany do tego, żeby chodzić swoimi drogami. Oczywiście nikt nie zabroni Duchowi Świętemu chodzić swoimi drogami. Kto zabroni bogatemu robić wydatki tajemnice? Natomiast logika, którą pokazuje ten obraz biblijny, jest taka, że Duch Święty działa w konkretnych osobach. Nie zabierając im wolności, ale zapraszając ich do tego, żeby zrozumieli, że ten Duch Święty chce się mną posłużyć tak, żeby to było dobro Kościoła. Żeby to było dobro głowy, dobro ciała, dobro całej wspólnoty. I tylko z Nim możemy to zrobić do końca. Tylko z Nim możemy powiedzieć, Panem jest Jezus. Tylko z Nim. I tu nie może być tak, że Duch Święty się wystraszy naszej słabości. Bo się słabości nie wystraszy. Jezus powiedział, jeżeli wy, choć wy jesteście, umiecie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Niebieski udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I tu pojawia się na koniec takie ważne zaproszenie, a mianowicie, o to jeszcze o tym powiem w komunii dzisiaj, mianowicie, żebyśmy chcieli o Niego prosić. Problem ludzi Kościoła, a zwłaszcza odpowiedzialnych za duchowy wzrost, jest odpowiedź na pytanie, czy chcemy jakiejś wizji Ducha Świętego, czy chcemy Ducha Świętego. Czy chcemy Ducha Świętego? Pan Jezus, gdyby go zapytać, co to jest miłość, to on nie mówił żadnej definicji. Mówiliśmy to, jak Piotrowi nogi obmywał. Tylko wziął i robił rzeczy konkretne. Dobra odpowiedź na to pytanie, czy chcemy jakiejś wizji, czy chcemy Ducha Świętego, jest ukryta w naszych sercach. Papież Franciszek w jednej z homilii przypomniał, by nie stawiać oporowi Ducha Świętemu, Duchowi Świętemu, który jest w nas. Bo byłoby dramatem, gdybyśmy my, ludzie, którzy lubią się modlić, nasza wspólnota, która kocha adorację, gdyby nasza wspólnota, która chce kochać Pana Jezusa, Matkę Bożą, gdybyśmy zapomnieli, że musimy dawać pierwszeństwo Duchowi Świętemu. Nigdy Jezusa nie pokochamy, jeżeli nie będziemy mieć mocy Ducha Świętego. Nigdy nie będziemy dobrze Kościołem, jeżeli nie będziemy chcieli Ducha Świętego. Nigdy nasza wspólnota nie będzie apostolska do końca, jeżeli nie będziemy wzywali Ducha Świętego. Dosłownie musimy pamiętać, że w tych naszych pragnieniach, wezwaniach, adoracjach musimy chcieć się wykąpać w Duchu Świętym. Dosłownie wykąpać. Paweł VI w pewnym przemówieniu pytał, jaka jest największa potrzeba naszej Matki Kościoła. Jaka jest największa potrzeba naszej Matki Kościoła? Powinniśmy odpowiedzieć na to pytanie z bojaźnią i drżeniem, a mianowicie największą potrzebą jest Duch Święty. Kościół, moi drodzy, nieustannie potrzebuje pięćdziesiątnicy. Nieustannie. I pamiętacie, że Duch Święty ukazał się w postaci ognia i wichru, takiego dynamizmu, który przepala, który jest nieujarzmiony, który wie, kiedy chce, jak mówi Jezus. Kościół potrzebuje tego ognia w sercu, pełnego żaru i proroctwa w spojrzeniu i też jakiegoś rodzaju radykalizmu. To, co Paweł VI mówi o całym Kościele, odnosi się do wszystkich ludzi Kościoła konkretnego, do konkretnych, od papieża począwszy, a skończywszy na małym ochrzczonym dziecku. Potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy tej pięćdziesiątnicy bez przerwy i musimy sobie uzmysłowić, że prośba do Boga Ojca o Ducha Świętego jest prośbą najpilniejszą, jest to najpiękniejsza wielka modlitwa, epikleza, która jest prośbą Boga Ojca o dary Ducha Świętego, który sprawia żywotność. Jak już wspomniałem, ta epikleza najważniejsza jest podczas Eucharystii, gdy ksiądz wyciąga ręce nad kielichem, nad chlebem i winem i prosi: Boże Ojcze, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby stały się ciałem i krwią Chrystusa. To Duch Święty sprawia tę obecność. Duch Święty sprawia, że kiedy modlimy się przed naszymi wystąpieniami do Ducha Świętego, że On z nami jest. Duch Święty sprawia, że kiedy idziemy do urzędu albo stoimy przed ważnymi decyzjami, to prosimy Ducha Świętego, żeby z nami był. Moi drodzy, ktoś napisał, że Duch Święty to jest taka zapomniana osoba, najbardziej tajemnicza i najmniej ukazująca się, ale najbardziej żywotna i najbardziej święta. Myślę, że dobrze zrobimy, jeżeli sobie uświadomimy, że jesteśmy tymi, którzy ciągle potrzebują łaski Ducha Świętego, Jego darów, Jego mocy i niech nas będzie często takie pragnienie kierowania się do Ducha Świętego. Ja tu wspominałem, mam takie pierwszego ojca duchownego, się nazywał Sylwester Pietruszko, proboszcz. Miałem tę łaskę, że jako młody ksiądz w Rybniku wpadłem pod jego opiekę, on mnie prowadził. Podzielę takim tekstem, już mówię, to był wielki humanista. świętej pamięci ojciec Pietruszka, on kiedy myśmy byli jako młodzi księża, młodzi ci mówi tak, dobrze ci zrobi, jak od czasu do czasu odprawisz obrębę do Ducha Świętego. Więc ja taki zdziwiony, bo co tu mam robić, tak? Odmów sobie 10 różańca, który nam Ducha Świętego zesłał, odmów hymn do Ducha Świętego i w tym dniu odmawiaj często jakiś akt strzelisty. Przyjdź w Duchu Świętego. Przez 9 dni mówi. Zwłaszcza jak masz ważne rzeczy do zrobienia, to on ci nie odpuści. No więc, chcecie to przybić, te stałe drogi Pietruszki, bo się w moim życiu sprawdza też. Serdecznie polecam. Bóg zapewne cierpliwość. Amen. To teraz zapraszam do misyjnej chaty, żebyśmy mogli tak troszkę rozluźnić tę atmosferę, a potem spotkamy się na adoracji o 10:30. To będzie tu adoracja. My będziemy dzisiaj cały dzień.
Это.